Dzień dobry. Dziś prawdziwa bomba, bo do kurnika kurzej melodii zawitała legenda polskiego podcastingu, czyli Marek Jankowski we własnej osobie. Marek to podcaster, przedsiębiorca, autor książek Mała Wielka Firma i Pułapki Small Biznesu. Był dziennikarz radiowy, pracował m.in. w radiu RMF FM i Polskim Radiu, wydawca czasopisma branżowego Branża Dziecięca. A od 2009 roku nagrywa podcast dla przedsiębiorców Mała Wielka Firma. Jest to najdłużej ukazująca się tego typu audycja internetowa w Polsce i od lat jeden z najpopularniejszych podcastów biznesowych. Prywatnie od kilku lat wraz z żoną i córką mieszka w Wielkiej Brytanii. Marek zgłosił się do kurzej melodii z wyzwaniem. Jak prowadzić biznes online? A konkretnie, jak przyciągać nowych subskrybentów na newsletter i sprzedawać kursy, nie będąc w social mediach. I to wyzwanie pojawia się nieprzypadkowo, bo 27 marca 2023 roku postanowił zniknąć z social mediów. Znika na 3 miesiące, czyli do końca czerwca 2023. O motywach tej decyzji posłuchasz więcej w odcinku Małej Wielkiej Firmy numer 424. W opisie znajdziecie link do tego konkretnego odcinka. A dzisiejszą rozmowę nagrywamy natomiast na koniec maja, a jego publikacja zaplanowana jest dokładnie w ostatni dzień eksperymentu Marka. To oznacza, że nagrywamy dzisiejszy odcinek po 2 miesiącach, od kiedy Marek nie udziela się już na platformach społecznościowych. Dziś, kiedy tego słuchasz, eksperyment się zakończył albo został przedłużony, tego nie wiemy. A o jego rezultatach Marek opowie w specjalnym odcinku Małej Wielkiej Firmy. Kurza Melodia to prawdopodobnie pierwszy na świecie podcast w formule burzy mózgów, dlatego w kolejnym odcinku wygenerujemy masę praktycznych, odjechanych i pluszowych pomysłów w odpowiedzi na wyzwanie Marka. Nie wiemy jednak, czy wiesz, drogi słuchaczu i słuchaczko, że komercyjnym odłamem kurzej melodii jest duet kreatywny Myśli-Myśli, składający się z naszych dwóch kurzych muszczków. Możesz je wynająć m.in. do stworzenia pomysłów na nowe usługi, sposobów na zdobycie klientów, nazwy produktu czy koncepcji eventu i wielu innych. Sprawdzimy się wszędzie tam, gdzie trzeba niestandardowej, czyli kurzej perspektywy i kreatywności. Okej, po tym dłuższym wstępie przejdźmy już do rozmowy z Markiem.
Cześć, z tej strony Marszałek
i Małgorzata.
A to jest podcast Kurza Melodia z kategorii podcastów poszukujących.
Masz jakiś problem?
Napisz do nas.
A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspiracji z naszej krynicy niewiedzy.
No to sru. Cześć Marku.
Cześć.
Cześć. Bardzo miło nam jest Cię gościć w Kurzej Melodii.
Bardzo potwierdzam. Dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie.
A to się jeszcze okaże, jak zawsze mówię. Marku, jesteś twórcą i wydawcą magazynu branżowego Branża Dziecięca. Więc jaka była Twoja ulubiona zabawka albo zabawa z dzieciństwa?
Moje dzieciństwo było w czasach PRL-u, więc pytanie w ogóle, czy miałem jakieś zabawki, byłoby bardziej zasadne. Pamiętam bardziej ze zdjęć niż z własnej głowy, że miałem taką małpę jakąś brązową, ale może dlatego, że ona była żółta, tylko była już taka brudna. Miałem jakieś kaczki, które ciągnąłem za sobą, jak byłem małym dzieckiem, a później już z takich czasów, które pamiętam, no to moją ulubioną zabawką była piłka i miałem obok szkołę i boisko i ponieważ miałem piłkę, to wszyscy byli moimi najlepszymi kolegami, no bo trzeba było zagrać, no to, to byłem pod ręką. No i też wspomnieniem z tamtych czasów bardzo mocnym było to, jak udało mi się zdobyć rower, bo to też nie było takie hop-siup, tylko tak, tam znajomy stał w kolejce po coś tam. Okazało się, że akurat rzucili rowery. On nie potrzebował roweru, ale w sumie ja potrzebowałem, więc kupił ten rower dla mnie.
Składany pelikan?
Wigry 3.
Wigry, klasyka. No to klasyk. Tak. Jeżeli w takim razie miałeś problemy z dostępnością zabawek, to może byłeś na tyle kreatywny, że robiłeś jakieś zabawki sam? Pamiętasz?
Nie sądzę. Być może próbowałem zrobić jakąś procę, ale nie wiem, czy się udało. Raczej nie miałem jakichś takich konstrukcyjnych zapędów. Bardziej mnie interesował sprzęt elektroniczny na przykład i bardzo się chciałem dorwać do magnetofonu mojego taty i tam coś, nie wiem, nagrywać sobie kasety. Takie były rozrywki.
Już wtedy cię ciągnęło.
Tak, tak, pewnie.
Każdy chyba z dzieciństwa pamięta, jak próbował się dorwać do urządzeń rodziców albo starszego rodzeństwa. Ja na przykład rozwaliłam Walkmana. To pamiętam, było wielkie wydarzenie. To,
współczuję. Cud, że z nami dzisiaj jesteś w ogóle. Tak. Po takim wydarzeniu to...
Dokładnie. Jesteś podcasterem, który nagrywa prawdopodobnie najdłuższy podcast w historii polskiego internetu.
Znaczy nie znalazłem żadnego starszego. Są ludzie, którzy zaczęli podcastować wcześniej, natomiast oni gdzieś robili różne projekty po drodze, a rzeczywiście mała wielka firma ciągnie się od 2009 roku cały czas.
Wyobraź sobie, że podcastów nie ma. Nie istnieją. Co byś robił, gdybyś nie był podcasterem?
Najpierw to bym płakał bardzo mocno.
Nie płakałbyś, bo by ich nie było.
Znaczy, nie wiedziałbym, że w ogóle będą. Tak. Znaczy, cofając się historycznie do czasów dzieciństwa, gdybym spełnił moje marzenie z dzieciństwa, to byłbym emerytem. Dlatego, że jako dziecko mówiłem, że bardzo chcę być emerytem, tak jak mój dziadek, bo on siedzi w domu i listonosz przynosi mu kasę. Więc to jakby genialne jest zajęcie. Później się zorientowałem, że ten system działa trochę inaczej. To jest trudne pytanie, ale gdybym tak zupełnie mógł, nie wiem, poszaleć, to myślę sobie, że mógłbym być na przykład krytykiem hotelowym. To jest fajne. Człowiek jeździ po różnych fajnych hotelach po świecie i w tych hotelach zwykle jest coś, co by można było poprawić. A równocześnie miałem okazję być na targach różnych, w różnych ciekawych miejscach, też w ciekawych hotelach i to rzeczywiście dobry hotel to jest rewelacyjne miejsce, zwłaszcza kiedy się za niego nie płaci, bo tutaj pobyt stawiają organizatorzy targów, więc myślę, że krytykiem hotelowym był.
Super pomysł. Gosia, może się przebranżowimy.
Myślę, że to jest praca marzeń w ogóle połowy społeczeństwa, tylko nie wiemy, jakie tam są kryteria kwalifikacyjne, żeby się dostać.
Jest też taki zawód tester czekolady.
To mniej, bo ja akurat z czekoladą gdzieś się ostatnio przemogłem, ale przez całe lata ja czekolady w ogóle nie jadłem i w ogóle bleh, zupełnie, totalnie. Także jak zawsze były jakieś sytuacje takie, że na przykład w firmie robili mi prezent, to zawsze każdy dostawał tam jakieś czekoladki, a ja dostawałem na przykład paczkę kabanosów. No ale teraz trochę się zmieniło, no, dalej nie lubię samej czekolady, ale już na przykład jak jest coś tam z czekoladą, no to przebolę.
Marku, ja nie wiem, czy możemy kontynuować ten wywiad po tym wyznaniu.
Anna jest czekoladofilką.
Ale to domno tu więcej czekolady dla ciebie.
No w sumie tak.
Jak jestem, znowu będzie o hotelu, ale jak jestem w hotelu i tam czasem jest jakaś czekoladowa fontanna i ludzie w tym sobie tam nurzają truskawki, to ja myślę, jak można tak w ogóle niszczyć truskawki. No ale co? No okej, więcej zostaje właśnie
no dobrze,
dla was.
Dobrze. To oddaję głos Małgorzacie.
Dziękuję. Rozmawialiśmy o marzeniach, o potencjalnych innych scenariuszach na życie, to może też pokrążymy trochę w okolicy hobby. Jest takie powiedzenie, że jeśli praca staje się twoim hobby, znajdź sobie nowe hobby. I przygotowując się do tego wywiadu, w którymś z wywiadów z tobą usłyszałyśmy, że podcasting jest twoim hobby. I tak się zaczęłyśmy zastanawiać, jak to jest teraz. I chyba czujemy, że to się zmienia.
Zmienia się, tak, tak. Rzeczywiście bardzo długo było tak, że ja kompletnie nie chciałem łączyć w żaden sposób podcastu z pracą, bo właśnie bałem się tego, że mi to zbrzydnie. Gdzieś tam w pewnym momencie jednak stwierdziłem, jakoś, nie wiem, oswoiłem sobie ten temat i stwierdziłem, dobra. Także tworzenie podcastów jest częścią moich zajęć zawodowych. Natomiast jeżeli chodzi o hobby, to... Jedno hobby moje już znacie, no bo powiedziałem wam, że przed nagraniem wróciłem z parku linowego i rzeczywiście uwielbiamy z córką parki linowe, jeździmy. W Wielkiej Brytanii jest taka sieć Go Ape, która ma, nie wiem, kilkadziesiąt parków linowych w różnych częściach Zjednoczonego Królestwa i byliśmy teraz trzeci raz w takim samym, ale dobra, to już jakby nie wchodzić. Parki linowe to na pewno. W ogóle lubimy też takie wycieczki po górach, takie łażenie, nie jakieś tam wspinaczka wielka, no bo to już trzeba bardziej się przygotować, mieć sprzęt i ten, ale takie łażenie po górach bardzo fajnie, i zwłaszcza, że mamy bardzo blisko Park Narodowy Peak District, który jest taki właśnie w sam raz, jeżeli chodzi o wysokość i tych górek i klimat. No i co jeszcze? Jeszcze moim hobby jest teatr i musicale. I to jest coś, co też córka nas wciągnęła w to bardzo. Też ten teatr i te musicale wyglądają zupełnie inaczej w Wielkiej Brytanii niż teatr, który pamiętam z Polski. I no, to jest rewelacja. To jest naprawdę tak, że tutaj w ogóle byłem w szoku, bo jak kiedyś chcieliśmy pójść do teatru pierwszy raz, to myślałem, że kupię bilet, patrzę, a tam po prostu nie ma miejsc, wszystko zajęte. No więc zapolowałem na jakąś sztukę, która wchodziła. Pierwszego dnia się loguję, zaraz po tym jak udostępnili, patrzę, nie ma miejsc, wykupiona sala. Jak to możliwe, że nie ma miejsc? Okazało się, że żeby dostać dobre miejsca na dobrą sztukę, to trzeba wykupić sobie członkostwo w teatrze i wtedy dostajesz tydzień czy tam dwa tygodnie, nie pamiętam, wcześniej dostęp do tych biletów, więc tak naprawdę najlepsze miejsca zawsze wykupują ci, którzy mają członkostwo, więc mamy to członkostwo. I teraz tam w sobotę o godzinie 9 rano wchodzą co parę miesięcy jakieś tam nowe sztuki, no to jesteśmy pierwsi i wyłapujemy co lepsze. Hmm.
No to tego się nie spodziewałyśmy chyba. Mm-hmm. To wracając do tego tematu, co jest pracą, co jest hobby, w jednym z ostatnich odcinków, przesłuchałam go chyba aż 3 razy, bo tak mnie zainspirował, mówisz o zmianie swojego punktu zainteresowań z twórczości na produkt. I czy możesz zdradzić, co tym produktem będzie w ciągu najbliższego roku, dwóch?
Mój początkowy plan był taki, że chciałem pójść bardziej w stronę jakichś takich kursów, produktów marketingowych, natomiast trochę nie mogę, dlatego że sporo się pozmieniało w podcastach w ostatnich, w sumie nawet miesiącach. Sztuczna inteligencja wprowadziła różne nowe rzeczy, między innymi. I chcąc odświeżyć mój taki główny kurs, czyli Podcast Pro, tak naprawdę muszę w bardzo dużej mierze go przebudować i to mi zajmie sporo czasu, więc to jest jedna rzecz, czyli odświeżenie tego kursu i wypuszczenie go na nowo w takiej wersji, żeby był dopasowany do tego, jak to teraz wygląda. Planuję też drugi kurs o podcastach, taki idący w trochę inną stronę, trochę w stronę podcastów na YouTubie i zarabiania na podcastach, i to będę robił we współpracy z drugą osobą, która mocniej ode mnie siedzi w tematach YouTube'owych. Robię, znaczy już jest prawie gotowy taki produkt jak ChatGPT dla podcasterów i to będzie dostępne no, w pierwszej połowie czerwca, więc nie wiem, kiedy odcinek się ukaże, ale być może już będzie.
Pod koniec czerwca także już jest dostępny.
No to tak, no to już to tak. To w takim razie najnowszy produkt, który wypuściłem, to jest ChatGPT dla podcasterów.
Możesz dwa słowa o nim opowiedzieć, co tam będzie w tym kursie?
Tak, to jest efekt moich różnych eksperymentów z ChatGPT, bo ja zacząłem się nim bawić i na początku, kiedy zacząłem w ogóle testować, nie tylko, jeszcze nie było ChatGPT, ale różne tam inne rozwiązania do tworzenia treści, to stwierdziłem, strasznie one są toporne. W języku angielskim może okej, ale po polsku to tak sobie. I kombinowałem z tym ChatGPT, kiedy on się pojawił, i to rzeczywiście była nowa jakość. I zrobiłem taki też mały produkt, który jakby służy do tworzenia ofert za pomocą ChatGPT. I bardzo dobre informacje i recenzje zebrał ten produkt i on jest też cały czas dostępny, ale pomyślałem, i zresztą też miałem takie pytania od moich kursantów z Podcast Pro, czy ja coś będę robił w kierunku właśnie wykorzystania ChatGPT do podcastów. I przymierzyłem się do tego. Też trwało to trochę, dlatego że no nie jest sztuką wypisanie po prostu banalnych poleceń typu wymyśl mi tytuł na temat odcinka, tylko sztuką jest stworzenie takich poleceń, które będą rzeczywiście zwracać jakieś sensowne wyniki. Więc nad tym pracowałem i ten produkt to jest pakiet takich zaawansowanych promptów, jak to się mówi, czy właśnie poleceń, czy komend dla ChatGPT, które pomagają w tworzeniu podcastu w taki głębszy sposób, znaczy tam oczywiście poza wymyśleniem tematu podcastu, tematu odcinka, tytułu podcastu, tytułu odcinka, wchodzę też w takie rzeczy jak planowanie treści i układanie tej treści, także na przykład idę sobie na spacer, mam strumień świadomości i sobie notuję, o czym ja chciałbym ten podcast zrobić, a potem ChatGPT pomaga mi to ułożyć w jakiś logiczny ciąg zdarzeń, albo pomaga mi w konkretnych elementach tego podcastu podnieść ich atrakcyjność, także to no, myślę, że też będzie coś, co podcasterom się fajnie sprawdzi. Także nie uciekłem zupełnie od tych podcastów, ale myślę, że też pójdę trochę bardziej jeszcze w kierunku wykorzystania czata GPT przez przedsiębiorców, w szczególności solo przedsiębiorców, bo tam ciągle widzę bardzo fajny potencjał i ten produkt o tworzeniu ofert też mi pokazał, że to można świetnie połączyć. W ogóle kierunek mojego działania, to on w tej chwili bardzo mocno jest skupiony na solo przedsiębiorcach, dlatego że ponad rok temu, w kwietniu 2022, mój newsletter, który był tak naprawdę, każde wydanie było zapowiedzią kolejnego odcinka podcastu, przekształciłem na taki newsletter, który w ogóle nazywa się soloprzedsiębiorca.pl. I tam są wskazówki nie tylko ode mnie, ale też z różnych innych źródeł, co tydzień dla solo przedsiębiorców, dla osób, które są specjalistami, działają w różnych branżach, działają jako jednoosobowe biznesy i chcą te biznesy rozwijać i zarabiać nie tylko wtedy, kiedy świadczą jakąś usługę, ale też wtedy, kiedy nie pracują, no bo to byłoby miłe. Więc taki cel ma newsletter. I teraz jakby podcast poszedł w tym kierunku, bo ten kierunek z newsletterem pokazał mi, że no to jest dobry pomysł i warto w tę stronę iść i mnie to pasuje, widzę, że jest bardzo fajny odzew, więc podcast też bardzo mocno się zawęził, mała wielka firma też na solo przedsiębiorców i jeżeli chodzi o produkty, no to pierwszym produktem było właśnie to tworzenie ofert z czatem GPT, ale myślę też o innych rzeczach, na przykład o wykorzystaniu czata GPT do takiego przeanalizowania pomysłu na biznes, bo to też można fajnie zrobić. Więc no, jest tych pomysłów trochę. Najpierw chcę się odkopać z tych tematów podcastowych, dlatego że podcast wypuszczam 3 razy w roku. W tym roku, ponieważ zaistniały te wszystkie zmiany, to tak naprawdę odpuściłem sobie edycję czerwcową, będzie dopiero edycja jesienna, więc będzie 2 razy w roku, no więc chcę pozamykać te tematy, żeby nie trzymać tych osób, które czekają na kurs podcastowy jakoś tam w nieskończoność, w tym takim na stand-by.
Jak widać, pomysłów ci nie brakuje, ale w życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi taki moment, że albo tych pomysłów masz za dużo, albo za mało w niektórych obszarach i nie wiesz, co zrobić. Jak to jest u ciebie? W jakich obszarach masz za dużo pomysłów, w jakich za mało? Kiedy dopada cię paraliż decyzyjny i co wtedy robisz?
Jeżeli chodzi o za dużo pomysłów, to tak właśnie miałem bardzo długo z pomysłami wynikającymi z podcastu. To znaczy z pomysłami na produkty dla przedsiębiorców. Bo no, to można o wszystkim robić produkty. Można robić o content marketingu, o e-mail marketingu, nie tylko o marketingu, o sprzedaży, o różnych rzeczach. I między innymi dlatego, czy w sumie nawet głównie dlatego, postanowiłem zawęzić grupę docelową podcastu i tematykę podcastu. Bo mała wielka firma to był podcast o biznesie dla przedsiębiorców. Więc naprawdę ocean. A w tej chwili to jest podcast de facto o marketingu i produktywności dla solo przedsiębiorców. Więc to odcina 90% tak naprawdę tematów, o których mówiłem wcześniej i grupy docelowej, o której mówiłem wcześniej. Może nie 90, bo akurat solo przedsiębiorców jest sporo, tak liczbowo. Stąd właśnie rozwiązanie tego problemu, że miałem za dużo pomysłów, bo mając bardziej skoncentrowaną grupę docelową, dużo lepiej mogę te pomysły wybrać, wyselekcjonować i wiedzieć, że one trafią rzeczywiście w potrzeby tych konkretnych osób. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, kiedy mi brakuje pomysłów, to są takie momenty, kiedy muszę wymyślić coś, co dla mnie jest abstrakcyjne albo fikcyjne. Na przykład dla mnie abstrakcyjnym pytaniem jest, co chcesz na urodziny? Jak ktoś mnie pyta, ja nie wiem, co ja chcę na urodziny. Ja wszystko mam, no jakby nic nie potrzebuję. Albo, nie wiem, jakby ktoś mnie zapytał, co by było, gdyby ludzie mieli 3 ręce. Jakby kompletnie mnie nie obchodzi, nie wiem, znaczy nie mają, więc nie ma problemu, nie? Także tego rodzaju sytuacje to są sytuacje, w których nie mam pomysłów i po prostu mówię nie wiem najczęściej, no i tyle, no jakby kompletnie nie chcę mi się wchodzić w jakieś dywagacje, także tak, jakby tak wyglądają te sytuacje, kiedy mam za dużo, a kiedy nie mam wcale.
Są takie momenty w życiu przedsiębiorcy, kiedy myślisz sobie, no ja już dłużej nie mogę. Zwykle trafia się jakiś niefajny klient albo jakaś niefajna sytuacja i myślisz sobie, nie, to ja po prostu teraz przeprowadzam się w Bieszczady uprawiać pieczarki. Ale czasami zdarza się coś odwrotnego, coś, co cię dużo bardziej motywuje i masz chęć do działania po takiej sytuacji. Co sprawia, że masz tą chęć do działania? Co cię motywuje w biznesie?
Co mnie motywuje? Znaczy to w sumie banalne rzeczy, ale taka jest prawda. Bardzo, bardzo miłe jest to, kiedy ktoś na przykład przysyła maila i mówi, że nigdy nie odpisał na newsletter albo nigdy nie napisał do żadnego tam twórcy, którego słucha, ale tym razem postanowił napisać, bo po prostu chce mi podziękować za to, co robię. No to jest mega, mega fajne. Jak wypuszczam produkt, no to też to jest... I to... O, ciekawostka. Ten pakiet ChatGPT dla podcasterów, on dla moich klientów był dostępny w przedsprzedaży. I oni go de facto kupowali w ciemno. No bo nawet nie wiedzieli dokładnie, jakie tam będą prompty, o czym to będzie. Po prostu będzie pakiet komend ChatGPT dla podcasterów. I jak wpuściłem maila, że jest taka przedsprzedaż, to momentalnie ileś tam osób kupiło, ale też napisało mi rzeczy typu, jak ty wypuszczasz, to kupuję. No jakby nie mam w ogóle pytań. Więc to jest też super miłe, takie zaufanie. Też taką motywującą sytuacją bardzo jest to, kiedy ja czuję, że nagrałem dobry odcinek, ja jestem z niego zadowolony i ten odcinek jeszcze się nie ukazał. On może mieć bardzo mało odsłuchań na przykład, no bo ja tego jeszcze nie wiem, ile on będzie miał w porównaniu do innych odcinków, ale ja wiem, że wykonałem dobrą robotę, znaczy nagrałem, czy to jest odcinek solowy, czy rozmowa, nie ma znaczenia, ale czuję, że ja jestem zadowolony z efektu, także to też jest motywujące.
A co sprawia, że jesteś zadowolony z tego odcinka? Treść, czy to, jak się do niego przygotowałeś? Co jest tym takim faktorem, że uznajesz, że ten odcinek był naprawdę super?
W przypadku rozmowy to jest wyciągnięcie z gościa jakichś takich bardzo konkretnych, bo ja generalnie jestem bardzo mocno nastawiony na użyteczność. Ja chcę, żeby te moje treści po prostu ludziom pomagały w czymś, w zrobieniu czegoś. Więc jeżeli mam gościa, który przekaże jakieś konkretne wskazówki, powie coś takiego, co ja wiem, że rozwiąże problem moich słuchaczy, to ja jestem bardzo zadowolony. Jeżeli sam nagrywam odcinek i wiadomo, że jak ja go nagrywam, to ja mam już w głowie go przygotowanego, czy nie tylko w głowie, ale też w notatkach, więc jeżeli uda mi się znaleźć jakieś fajne analogie, połączyć jakoś to, o czym chcę powiedzieć właśnie w jakąś ciekawą całość, to też mam poczucie, że to jest takie zgrabne, takie kompletne, że to jest coś takiego, co ludziom dobrze trafi do wyobraźni, bo czasami, umówmy się, no jeżeli tworzymy jakieś treści i to są treści zwłaszcza takie użyteczne i gdzieś przekazujące wiedzę, no to nie jest tak, że ja odkrywam coś nowego. Ja mówię o tym, o czym powiedziało już wcześniej milion ludzi, więc wyzwaniem jest to, żeby powiedzieć o tym w jakiś inny sposób albo połączyć te rzeczy w konstrukcję, która będzie właśnie odkrywała jakieś nowe cechy przed ludźmi, albo znaleźć jakąś ciekawą analogię, albo stworzyć jakiś schemat, który ludziom pomoże. I tutaj na przykład, jak pisałem artykuł na blog o marce osobistej i zastanawiałem się, jak ta marka osobista się tworzy, jak to się dzieje, że ktoś zostaje takim uznanym ekspertem w swojej dziedzinie. No i doszedłem do takiego modelu, który później jakby jeszcze nawet poprawiłem i teraz on już jest taki jeszcze lepiej dopieszczony, bo doszedłem do takiego modelu, gdzie najpierw są kompetencje, żeby być uznanym ekspertem, musisz się znać na swojej dziedzinie. To jest pierwsza sprawa. Potem ta twoja wiedza musi się zderzyć z potrzebami innych ludzi, znaczy twoich klientów, więc zaczynasz budować reputację i ludzie, którzy mieli okazję doświadczyć tej twojej wiedzy, wiedzą, że ty rzeczywiście potrafisz i wśród nich ty już jesteś ekspertem, ale tylko wśród nich. No i później jest trzeci poziom, kiedy przychodzi rozpoznawalność czy rozgłos, kiedy nie tylko ci twoi klienci, ale też inni ludzie doceniają te twoje kompetencje i to może się dziać przez marketing szeptany, ale on ma jednak dość mały zasięg. Dużo łatwiej to osiągnąć, robiąc content marketing, publikując treści, które pokazują ludziom, że ty się znasz. No i teraz ten system był tam kompetencje, drugie to było reputacja i trzecie rozpoznawalność. I on już był okej, ale ostatnio wpadłem na to, że ja mogę kompetencje zastąpić rzetelnością. i wtedy mam 3R, mam rzetelność, reputacja i rozpoznawalność. I w ogóle model budowania marki osobistej 3R, no to jest petarda, o tym powinni uczyć w szkole i każdy powinien się do tego stosować. Więc to jest coś, co mnie cieszy, nie? Że wymyśliłem coś, co jest, co łatwo zapamiętać i co rzeczywiście mam wrażenie komuś może pomóc. No.
Może powinieneś o tym nagrać kurs? 3R.
Może kiedyś, tak. No to wśród właśnie miliona pomysłów miałem też pomysł na kurs o marce osobistej. Znaczy możliwe, że go zrealizuję, tylko że tutaj problem polega na tym, że kursy najlepiej się sprawdzają wtedy, kiedy masz taką jasną transformację. Tak jak mam kurs podcastowy, no to punkt wyjścia jest taki, że nie masz podcastu, punkt startowy, punkt końcowy jest taki, że masz podcast. W przypadku marki osobistej trudno wskazać taki jednoznaczny efekt, no bo nie można powiedzieć, masz markę osobistą, nie masz marki osobistej, no jakby
masz lepszą,
ale to jest niemierzalne, znaczy można to mierzyć na różne sposoby, ale zmierzenie tego i osiągnięcie efektów, które da się zmierzyć, to wymaga bardzo dużo czasu i to nie jest efekt samego przerobienia kursu, ale to jest efekt miesięcy konkretnej pracy, więc ja oczywiście mogę dać komuś wskazówki i powiedzieć, co tam po drodze powinien robić, ale ten efekt, widoczny efekt będzie na tyle oddalony, że to nie jest z tego powodu zbyt taki dobry temat na kurs online po prostu.
Mhm. A tak mnie zastanawia, skąd czerpiesz swoją wiedzę? Bo wiemy, że studiowałeś marketing i zarządzanie, więc to na pewno był jakiś punkt wyjścia, no ale to też było ładnych parę lat temu i ta wiedza pewnie w sporej części się już zdezaktualizowała.
Zdecydowanie.
Przez lata nagrywałeś wiele wywiadów, więc na pewno też stamtąd to oczywiste, ale skąd jeszcze?
Ja interesowałem się w ogóle biznesem i marketingiem od kiedy pamiętam, czyli od tam, nie wiem, no jak byłem nastolatkiem, to już mnie to interesowało i czytałem jakieś książki w ogóle o zakładaniu firmy i tak dalej. Całe życie tak mam właściwie, że się tym interesuję, więc to czerpanie wiedzy jest tak naprawdę zewsząd, bo to są i te rozmowy w podcaście, i rozmowy poza podcastem, i czytanie książek, i oglądanie wideo, i czytanie jakichś wpisów blogowych, i słuchanie podcastów, i to, że sam prowadzę firmę od też 2004 roku, więc to wszystko gdzieś tam się składa. To jest po prostu taki temat, którym ja żyję i to, że ja się sfokusowałem na solo przedsiębiorcach, to też jest efekt moich doświadczeń i przemyśleń i tego, że ja wiem, że to jest zupełnie inny rodzaj prowadzenia biznesu niż budowanie wieloosobowej firmy. Ja miałem taki etap w życiu, gdzie myślałem, dobra, ja chciałbym mieć 200 pracowników. I to był najgłupszy pomysł, jaki miałem w życiu, bo zacząłem to realizować i jak miałem kilkanaście osób, to już po prostu myślałem, że zwariuję. I wiem, że nie chcę. Nie chcę mieć pracowników, chcę działać w taki sposób, żebym ja był sobie sterem, żeglarzem, okrętem i nie musiał się martwić tym, że mam kogoś, za kogo jestem odpowiedzialny jako pracodawca. To, że ja gdzieś analizuję sobie takie rzeczy w głowie, skłania mnie do różnych poszukiwań. I w trakcie tych poszukiwań też zdobywam wiedzę. Więc no to gdzieś można powiedzieć, szukam rozwiązania własnych problemów, a przy okazji też się uczę, no i to, czego się nauczę, przekazuję innym.
Mhm. To teraz przejdziemy chyba do drugiej części naszego wywiadu, w którym porozmawiamy trochę więcej o tym problemie, właściwie o tym wyzwaniu, którym zajmiemy się w następnym odcinku, czyli to wyzwanie, Anno, brzmi...
Jak prowadzić biznes online, konkretnie przyciągać subskrybentów na newsletter i sprzedawać kursy, nie będąc w social mediach.
Nagrywamy ten odcinek pod koniec maja z wyprzedzeniem, natomiast jest on opublikowany w momencie, kiedy ty, Marku, kończysz swój eksperyment 3-miesięczny pod koniec czerwca, który polegał na tym, że porzuciłeś social media. Także jesteśmy bardzo ciekawi twoich pierwszych wrażeń po tych 2 miesiącach już praktycznie pełnych.
Może zacznijmy, bo żeby było jasne też, jak wygląda to moje rozstanie z social mediami, bo to można jakby różnie rozumieć. Mhm. Co się zmieniło w moim życiu? Wcześniej było tak, że miałem konto firmowe na Facebooku, na Instagramie, coś tam na Twitterze próbowałem, byłem też na LinkedInie, miałem tam konto. I w zasadzie LinkedIna już jakiś czas temu zawiesiłem, bo tam można zawiesić konto i ono nadal jest, ale jest jakby niewidoczne, niedostępne. Jak będzie mi się chciało, to będę mógł je odwiesić. Natomiast z pozostałych social mediów po prostu zniknąłem w tym sensie, że przestałem tam zaglądać. Nie publikuję tam żadnych nowych treści, nie przeglądam tam żadnych treści, nie wchodzę celowo, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, nie komentuję też cudzych treści. Usunąłem wszelkie aplikacje mobilne również, żeby mnie nie kusiło, chociaż jakoś bardzo mnie tam nie kusiło. Usunąłem zupełnie konto na TikToku. Ono tam nic się w zasadzie, nie wiem, jakieś tam 3 wideo wrzuciłem na próbę, ale usunąłem zupełnie, ono nie istnieje i nie mogę w 100% zniknąć, znaczy nie dotykać social mediów, dlatego że potrzebuję na przykład robić research, zbierać informacje do newslettera. I czasami idąc za jakąś informacją, po prostu otwiera mi się coś tam na Facebooku, no więc jakby już tam jestem w momencie, jak mi się otworzy. Odpisuję na maile. Ktoś w mailu mówi mi, a bo ja robię to i tamto i tu jest mój profil na Instagramie i coś tam. Czy możesz mi coś doradzić? Ja tam wchodzę, no jakby no, żeby coś odpowiedzieć, muszę wejść na ten Instagram i zobaczyć ten profil. Poza tym mam na Facebooku grupę dla uczestników mojego kursu, no i ona też niestety jest na Facebooku, no więc jakby muszę tam zaglądać, ale zminimalizowałem to zaglądanie tylko do tych sytuacji, o których powiedziałem. I w zamian za to w pewien sposób trochę więcej robię na YouTubie. To znaczy zacząłem na przykład używać w ogóle na YouTubie karty społeczność, czego wcześniej w ogóle nie robiłem. I to jest trochę takie jakby social media. Więcej też się angażuję w odpowiadanie na komentarze na YouTubie. Więc jakby tak wyglądają zmiany, jeżeli chodzi o ten. I teraz tak, jakie są moje wnioski? Pierwszy wniosek jest taki, że dużo łatwiej mi się skupić na ważnej pracy, i czuję się spokojniej. Tak, jest to bardzo pozytywne. Była jedna taka sytuacja, która zaburzyła ten spokój dość mocno, ale jakby związana z social mediami, ale nie bardzo mogę o tym mówić. Powiem o tym w pewnym momencie pewnie, ale w tej chwili jakby to, tam organy ścigania się tym zajmują, więc...
Brzmi poważnie.
Tak. I miałem kilka razy taką myśl, że coś bym wrzucił może do social mediów. Miałem taki impuls kilka razy w ciągu tych 2 miesięcy, dosłownie 2-3, ale jak się sekundę nad tym zastanowiłem, to dochodziłem do wniosku, że miałem taki impuls dlatego, że widzę takich treści dużo w social mediach, czyli na przykład byłem, no, dzisiaj byłem w parku linowym, mógłbym sobie wrzucić zdjęcie z parku linowego, tylko jakby... Czy ktokolwiek ma wartość z tego, że ja sobie rzucę takie zdjęcie? No nie, to jest takie nam chwalenie się, nie? Zobaczcie, gdzie ja tam jestem. I trochę dziwnie się czułem, wypuszczając produkt i w ogóle nie używając social mediów, żeby o tym powiedzieć ludziom, no bo jakby promowałem ten produkt w zasadzie tylko przez newsletter, tam oczywiście, nie wiem, stronę internetową, ale miałem taki odruch, że to trzeba by też wrzucić na social media, ale no nie zrobiłem tego i okej, jest w porządku. Jeżeli chodzi o takie wnioski dotyczące na przykład wizyt na stronie internetowej, bo to najbardziej jakby jest takim mierzalnym efektem tego bycia czy nie bycia w social mediach, no to nie zauważyłem tutaj wielkiej różnicy. To znaczy są oczywiście jakieś wahania, ale te wahania, one mogą wynikać tam z długich weekendów, dobrej pogody. To nie jest tak, że nastąpił jakiś krach albo nagle poleciało do góry. Poza tym też to moje zniknięcie z social mediów się nałożyło na to, że właśnie trochę zmieniłem profil podcastu, więc trudno ocenić na ile to, co się dzieje, czy wejścia na stronę, czy coś takiego, na ile to jest efekt nie bycia w social mediach, a na ile to jest efekt tego, że trochę przeprofilowałem podcast. Więc na pewno nie bycie w social mediach oszczędza czas i nawet jakby biorąc pod uwagę to, że większość tej pracy związanej z social mediami ogarniała Kasia, moja asystentka, no to jest to oszczędność jej czasu, więc to jest jedna sprawa. Na stronę, jak powiedziałem tutaj, jeżeli chodzi o wejścia na stronę, wielkiej różnicy to nie zrobiło, ale też wcześniej u mnie nie było zbyt wielu wejść z mediów społecznościowych. Głównie były wejścia z newslettera i po prostu bezpośrednio z przeglądarki, kiedy ktoś wpisywał małowielkafirma.pl albo w nazwę podcastu w Google. Wyzwaniem dla mnie jest docieranie do nowych osób, dlatego że ja mam kanały kontaktu z tymi osobami, które gdzieś tam już mnie poznały, trafiły na mnie, ale docieranie do nowych osób jest trochę trudniejsze i gdzieś próbuję wykorzystywać do tego YouTube'a trochę inaczej niż do tej pory. Na razie dopiero zaczynam się tego uczyć, także to jest jakby tutaj trudno mówić o jakichkolwiek efektach, ale na pewno wiadomo, że social media pomagają się ludziom przypomnieć i też jest szansa się wbić w jakieś tam algorytmy i ukazać się komuś, kto mnie nie zna, także no, takie te wnioski są. One jeszcze nie są kompletne, ale mam wrażenie, że znaczy na pewno nie bycie w social mediach mnie nie udusiło, to z całą pewnością, a widzę różne takie plusy, zwłaszcza jeżeli chodzi o skupienie się na innej robocie.
Jeśli ten eksperyment się powiedzie, zgodnie z tym, jak sobie go planujesz, czy planujesz w ogóle nie wrócić w tej pełnej formie, na przykład na Facebooka, Instagrama?
Jest to możliwe, tak. Znaczy w tym momencie, kiedy rozmawiamy, myślę, że mój wniosek za miesiąc będzie taki, że ja ten eksperyment przedłużę do, na pewno do końca wakacji, a może do końca roku, bo wtedy będę w stanie coś więcej zobaczyć, ocenić i tak dalej, ale do końca wakacji właściwie jest prawie pewne, że go przedłużę, bo widzę po prostu więcej plusów niż minusów w tym momencie.
Prowadzisz różne ankiety, sprawdzasz skąd ludzie przychodzą i tak dalej. Masz taką wiedzę, jak cię znaleźli, zanim trafili na newsletter albo zanim trafili na podcast? Czy to było przez social media, czy to było przez jakieś płatne reklamy, dowiedzieli się od kogoś?
Jakiś czas temu już robiłem ostatnio taką ankietę i nie pamiętam, czy w tej ostatniej ankiecie zadawałem też to pytanie, bo kiedyś tam na pewno zadawałem i pamiętam nawet, że były takie sytuacje, to już w ogóle prehistoria, dawno, dawno temu ukazała się moja książka pod tytułem Pułapki Small Biznesu i w tej książce była płyta CD z 50, chyba nie pamiętam, odcinkami, pierwszymi odcinkami małej wielkiej firmy. To były wszystkie, które wtedy były nagrane.
Podcast na CD, niesamowite.
Tak. I były takie osoby, które właśnie pisały mi, że kupiły książkę i trafiły na mnie na podcast dzięki tej płycie CD. Więc nawet takie sytuacje się trafiały, ale mam badanie słuchaczy 2021 rok. Na pewno pytałem o to, z którego serwisu społecznościowego korzystasz najczęściej. No i tutaj w kolejności pierwszy był Facebook, drugi Instagram, trzeci YouTube, czwarty LinkedIn, ale LinkedIn miał 6%, a tam reszta to już były w ogóle malutkie. I o, jest. Jak trafiłeś na podcast Mała Wielka Firma? No to tak, kolejności jakby popularności odpowiedzi. 21% trafiło przeglądając aplikację, w której słuchają podcastów, czyli trafili na mnie w aplikacji. Później 20% usłyszeli o małej, wielkiej firmie w innym podcaście. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie, to bardzo miłe. Na trzecim miejscu przez social media i to było 19%. Na czwartym miejscu 18% znajoma osoba mi poleciła. I na piątym miejscu przez YouTube'a, na szóstym miejscu przez wyszukiwarkę Google. YouTube to było 11%, Google 10%. Także bardzo w sumie wyrównane odpowiedzi i to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje, że tak naprawdę jeżeli nawet wytnę na 100% social media, a to jest 19%, no to zostaje mi 80%. Poza tym to, że mnie nie ma w social mediach, to nie znaczy, że ludzie nie trafią do mnie przez social media. Dlatego, że ktoś tam może coś o mnie mówić, no ja nie wiem. Więc tak.
Kurza Melodia będzie o tobie mówić przez miesiąc, więc wiesz.
Fantastycznie, to już się cieszę, już tutaj szykuję grzędę na nowych słuchaczy.
Myślimy, że zrobiłeś coś, o czym wiele osób marzy, czyli przynajmniej na ten czas eksperymentu uwolniłeś się od tego kieratu tworzenia kontentu na sociale. I jesteśmy też bardzo ciekawe, jak ludzie zareagowali. Czytałyśmy komentarze pod tym ostatnim postem, ale może zdarzyły się jakieś wiadomości prywatne, coś, z czym chciałbyś się podzielić.
No właśnie, powiedziałaś, zrobiłeś coś, o czym pewnie wiele osób marzy i to jest dokładnie tak, że ludzie tak zareagowali, to znaczy rzeczywiście były takie komentarze, bo to był taki odcinek, że czy przedsiębiorca musi być w social mediach, no i wniosek był taki, że być może nie musi. Odzew był taki, że nareszcie ktoś to głośno powiedział, że trzeba tam tyrać i robić te treści i to znika poza chwilę i w ogóle. Mam te same odczucia, czytasz mi w myślach, no więc jakby to był taki odzew z jednej strony, czyli ludzie gdzieś identyfikują się z tym sposobem myślenia, a z drugiej strony to jest takie myślenie aspirujące, że myślę o tym samym, marzę o świecie bez social mediów, męczy mnie ta presja, chcę z tym skończyć, więc taki był odzew.
A jak zareagował Paweł Tkaczyk, jeżeli z nim o tym rozmawiałeś? Jakie dał ci rady? A jeżeli nie rozmawiałeś, to jak myślisz, jakie dałby ci rady po usłyszeniu tego, że rezygnujesz z social media i teraz będziesz próbował znaleźć klientów, słuchaczy i subskrybentów inną drogą?
Nie rozmawiałem z Pawłem. W sumie nawet właśnie Ciekawe, bo widzieliśmy się od tamtej pory i teraz wpadłem na to, Paweł mnie podwoził na lotnisko, w sumie mogliśmy o tym pogadać, ale nie pytałem. Natomiast myślę, że on też bardzo tak praktycznie i pragmatycznie podchodzi do różnych tematów, więc gdybym go zapytał, to pewnie od razu by wymyślił jakieś ciekawe sposoby, jak tutaj to obejść i co innego wymyślić, żeby nie musieć w tych social mediach być. Natomiast ciekawostka, zapytałem o to takiego człowieka, który nazywa się Josh Spector i on prowadzi podcast For the Interested i to jest podcast dla kreatywnych przedsiębiorców. Zapytałem go dlatego, że on robił takiego live'a i tam można tam było mu zadawać różne pytania, więc zapytałem go właśnie o sposób na nawet nie na budowanie społeczności, tylko zapytałem go, jak działać jako przedsiębiorca i docierać do nowych osób, nie będąc w social mediach. I on odpowiedział dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest budowanie relacji z ludźmi, którzy w tych social mediach są. Więc jeżeli mnie tam nie ma, ale mam dobrą relację, powiedzmy, z kimś, kto ma duży zasięg w mojej grupie docelowej i powiem mu, słuchaj, bo tutaj, nie wiem, napisałem, nagrałem fajny odcinek podcastu, może cię zainteresuje i on to poleci swoim odbiorcom, no to ci odbiorcy trafią do mnie przez social media, mimo że mnie tam nie ma. Więc budowanie relacji to jest jedna sprawa. Druga sprawa, w sumie też trochę podobna, to są występy gościnne. Jeżeli ja jestem gościnny w jakimś podcaście, na przykład u was, no to wy też o nowym odcinku mówicie w social mediach. Więc znowu, no to jest takie docieranie przez social media, nie będąc w social mediach. Także takie rady dostałem od niego i myślę, że one są dość sensowne.
A jak myślisz, jaka będzie największa przeszkoda w znajdowaniu nowych osób?
Największa przeszkoda w znajdowaniu nowych osób?
W docieraniu do nowych osób.
Znaczy, ja bardziej patrzę na to pod kątem takiego przeniesienia energii. Znaczy, jeżeli odcinam sobie, zamykam sobie jedne drzwi, to tym lepiej chcę skorzystać z tych pozostałych drzwi. Więc jakby nie patrzę na to, jakby nie zastanawiam się nad przeszkodami, dlatego że przeszkody to jest coś, co ja chcę ominąć. Ja się zastanawiam nad właśnie innymi drogami i taką inną drogą jest na przykład wykorzystanie tej karty społeczność na YouTubie. Nie wiem jeszcze, jakie to będzie miało efekty, ale pierwsze próby są obiecujące, to znaczy tam rzeczywiście przychodzą ludzie stamtąd też, mimo że teoretycznie częściej to się wyświetla subskrybentom mojego kanału, więc osobom, które mnie znają. Nie znam jeszcze na tyle tych algorytmów i nie rozgryzłem tego w ten sposób, ale myślę, że też jeżeli nauczę się tam tworzyć jakieś ciekawe treści, to jest szansa, że one dotrą do właściwych osób. Bo jednak algorytm, przynajmniej jeżeli chodzi o wideo, algorytm rekomendacji YouTube'a jest genialny i on potrafi bardzo dobrze dobierać ludziom treści. Więc wydaje mi się, że z tymi treściami na karcie społeczność może być podobnie.
Generując później pomysły dla ciebie, chcemy, żeby one były jak najbardziej dopasowane do twoich potrzeb i zawsze w takich sytuacjach pytamy o coś, co ci się podobało. Także jakbyś mógł przywołać jedną albo dwie akcje promocyjne, które zrobiły na tobie bardzo duże wrażenie w ciągu, powiedzmy, ostatnich lat.
Pomijając jakieś takie rzeczy, jak tam, nie wiem, reklama Allegro z kaczuszką, która w ogóle była tam genialna, no ale to jest jakby trochę inna bajka. Jak patrzę na ludzi, którzy gdzieś działają w podobnej skali jak ja, to czasami to są niepozorne rzeczy. Na przykład jest taki gość, nazywa się Kieran Drew, zresztą mieszka niedaleko mnie, znaczy niedaleko, no Leeds, no to jest miasto tam, nie wiem, ile... godzinę.
Mój wujek tam mieszka.
Tak? O, no właśnie. No więc mieszka tam też Kieran. I Kieran to jest gość, który ma konto na YouTubie. Nie na YouTubie, na Twitterze. Trafiłem na niego na tym Twitterze, zobaczyłem, że ma newsletter, zapisałem się na jego newsletter i w pierwszym mailu, który od niego dostałem, był tam mail, i na końcu było PS, mam też tam jakiś tam produkt, gdyby cię interesowało. Ja przez ten PS kupiłem ten produkt i pomyślałem sobie, gość jest naprawdę genialny, jeżeli ja z poziomu takiego obserwatora z Twittera, jeszcze jak zaglądałem na Twittera i tam jakby czytałem, z poziomu obserwatora z Twittera zobaczyłem parę jego tweetów, które mi się spodobały. Te tweety zachęciły mnie do zapisania się na newsletter, a ten newsletter jednym małym zdaniem w PS-ie spowodował, że wydałem u niego pieniądze. Teraz akurat Kieran tam wypuścił kurs o takim perswazyjne pisanie, to nie, bo perswazyjne to się trochę inaczej w języku polskim kojarzy, ale on tam high impact writing to się nazywa. Takie no, jakby działające na ludzi. Więc kupiłem sobie ten kurs, bo jestem bardzo ciekawy. To jest jakby kolejny produkt, który u niego kupiłem. Więc to jest marketing, który mi się podoba, gdzie gość nie zarzuca mnie milionem reklam, tylko po prostu wrzuca PS-a w swoim pierwszym mailu, a ja kupuję. Druga taka rzecz, którą pamiętam, też drobna, ale bardzo charakterystyczna. Kiedyś na Instagramie przeglądałem sobie tam stories i wyświetliło mi jakieś zdjęcie, gdzie była półka z książkami i były jakieś książki grzbietami ustawione. Jakieś tam polskie, tam jakaś o Krakowie, tam coś tam, nie pamiętam. I była jedna książka po angielsku o biznesie ze strzałką i tam z napisem, że potrzebujesz tej książki czy coś takiego. I ja tam wygooglałem sobie chyba w ogóle tytuł tej książki i ją kupiłem, a później się zorientowałem i to w ogóle rozłożyło mnie na łopatki, że ten post, który ja widziałem, to była reklama. Znaczy, mogłem kliknąć prawdopodobnie gdzieś tam i w ogóle od razu z reklamy wejść na tę książkę, ale ta reklama była tak zrobiona, że ja nawet nie pomyślałem, że to może być reklama. I stwierdziłem, wow, naprawdę robią to dobrze. Więc to są takie dwie sytuacje, które w ostatnim czasie jakoś tak utkwiły mi w pamięci.
No, super, super ciekawe przykłady.
To nawiązując do tych dwóch rzeczy, o których powiedziałeś, że książka po angielsku, a ty przecież mieszkasz w Anglii, pomyślałeś, żeby wykorzystać też ten potencjał tych słuchaczy zagranicznych i na przykład zacząć nagrywać po angielsku albo wydawać newsletter po angielsku?
Myślałem o tym długo i analizowałem to i nawet u wspomnianego wcześniej Kirana kupiłem sobie konsultacje, jak jeszcze robił konsultacje, bo teraz ich nie robi, i przegadałem z nim ten temat. I doszliśmy do wniosku, że jest to do zrobienia, tyle tylko, że to by wymagało paru lat tak naprawdę budowania zupełnie od zera, a anglojęzyczny rynek oczywiście jest gigantyczny, ale jest też turbo konkurencyjny, bo konkurujesz z całym światem. Więc polski rynek moim zdaniem jest naprawdę fajny i tam jest dużo ludzi, jest dużo bardzo fajnych, ogarniętych, mądrych ludzi, którzy chcą różne fajne rzeczy robić, mają ciekawe pomysły i tak dalej. I jakby z mojego punktu widzenia pojemność polskiego rynku jest na tyle duża, że mnie tam niczego nie brakuje.
To ja mam pytanie magiczne, bardzo je lubię, oprócz pytania o najgorsze rozwiązanie problemu, ale tego ci dzisiaj nie zadam. Jakbyś miał czarodziejską różdżkę i nieograniczone możliwości, nieograniczonym realizmem, pieniędzmi, wyobraźnią, mógł zmienić tylko jedną rzecz w kontekście twojego wyzwania związanego z social mediami, to co byś zmienił?
Widzisz, to jest jedno z tych pytań, gdzie ja kompletnie nie mam pomysłów, bo to jest pytanie dla mnie abstrakcyjne. Znaczy, wymyśl coś, czego nie ma.
Albo czego ci najbardziej brakuje, to coś trochę też jest o tym.
Czego mi najbardziej brakuje w braku social mediów? Myślę, że takiego poczucia, że mogę w każdej chwili szybko coś wrzucić bez zawracania ludziom głowy. Mogę wysłać maila, ale wysyłanie maila, znaczy odczytywanie maila już jest trochę zawracaniem głowy, więc tutaj to odcina pewne takie bzdurne rzeczy, a w social mediach można różne bzdurne rzeczy wrzucać i spoko, nie, jakby próg bólu jest dużo niżej, czy wyżej.
To co powiedziałeś, to też miałam taką myśl, że te sociale dają tą nieformalność, że mail jest jednak taki formalny, ułożony.
Tak, znaczy sociale dają jeszcze jedną rzecz, taką bzdurną nadzieję, że tak naprawdę gdzieś wychodzisz trochę też do innych ludzi, bo teoretycznie wrzucasz coś i cały internet może to zobaczyć. No okej, okay, no, może, tylko że po prostu ma to gdzieś, a algorytmy jeszcze dalej. Więc to jest z jednej strony coś, do czego można powiedzieć tęsknię, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że ta tęsknota jest taka dosyć mocno złudna, bo wcale tak nie jest, że to się gdzieś tam jakoś bardzo niesie.
To pytanie przedostatnie. Do czego byłbyś w stanie się posunąć, do jakiejś najbardziej odjechanej rzeczy, żeby rozreklamować podcast offline?
No tak, wiecie co, no ja jestem introwertykiem, więc najbardziej odjechana rzecz dla mnie to jest pójść do sklepu po zakupy zamiast zamówić online, nie?
Albo zadzwonić do kogoś.
Zadzwonić, znaczy ja w ogóle telefon ja mam w większości wyciszony i w trybie samolotowym w ogóle jak pracuję, także i też to, jak się mieszka za granicą, to ludzie dużo rzadziej dzwonią. Zresztą jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że byłem na urlopie niedawno i z powodu tego, że dzwoniłem przez telefon, to sieć komórkowa odcięła mnie, bo uznali, że to jest nietypowe użycie telefonu. Świat idzie w tym kierunku, że telefony już naprawdę totalnie jest do dzwonienia. Także do czego byłbym w stanie się posunąć? Podejrzewam, że jakoś wykorzystałbym moje kontakty, bo jednak nagrywając przez lata z bardzo wieloma osobami, nagrywałem też z osobami, które robią różne ciekawe rzeczy i tak dalej i niektóre z tych osób nawet mówiły, że gdybym czegokolwiek potrzebował i tak dalej, to żeby dać znać. Więc myślę, że byłbym w stanie wykorzystać te kontakty, a gdybym wykorzystywał te kontakty, to albo wymyśliłbym po 4 tygodniach siedzenia nad pustą kartką, wymyśliłbym jakiś sposób, jak to zrobić tak, żeby się bardziej przebiło, albo zapytałbym te osoby, dlatego że to jest tak, że załóżmy, że chcę dotrzeć do społeczności osoby X. No więc ta osoba najlepiej zna własną społeczność i jest w stanie też mi podpowiedzieć, co możemy razem zrobić, żeby zainteresować tę społeczność tym, co ja robię. Więc myślę, że w tym kierunku bym poszedł. Nie jest to totalnie szalone, ale to jest naprawdę szczyt moich możliwości.
Okej.
To ostatnie pytanie od nas. O co nikt nigdy cię nie zapytał, a zawsze chciałeś odpowiedzieć?
Nie przypominam sobie sytuacji, żeby ktoś mnie zapytał o moje hobby i żebym ja powiedział, że to są parki linowe. Może się zdarzyło, ale na przykład musicale to z całą pewnością nikomu nie mówiłem wcześniej. Natomiast nikt mnie nie zapytał, czy mam fajną żonę, a mam. Więc to chciałem powiedzieć.
No o żonę też byłam bardzo ciekawa i zastanawiałyśmy się, czy też cię nie zapytać na przykład o to, czym ona się w ogóle zajmuje, bo chyba też nigdy nigdzie nie powiedziałeś, co ona robi.
No, moja żona robi... siedzi w mediach społecznościowych, można powiedzieć. Moja żona ma wielką grupę o książkach dla dzieci na Facebooku. Grupa nazywa się Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci i tam jest ponad 100 tysięcy ludzi i to jest tylko o książkach dla dzieci i o niczym innym. Jak tam ktoś zaczyna mówić o grach dla dzieci, to jest wykopywany, albo o książkach dla dorosłych, precz. Więc tam jest duża dyscyplina i tam tak. Więc jakby tym się zajmuję. No i oprócz tego, że ma tę grupę, to też recenzuje książki dla dzieci, współpracuje z wydawcami, konsultuje pomysły nowych książek, doradza wydawcom, no bo zna ten rynek świetnie. Sama napisała książek z chyba z 20. Tak, więc może przesadziłem, może z 10. Znaczy 10 to w ogóle na bank. Tak, więc takie rzeczy robi. Siedzi w książkach dla dzieci.
Super. To pozdrawiamy przy okazji.
A, dziękuję, przekażę.
Postawmy może tutaj kropkę. Bardzo ci dziękujemy za udział. Niedługo odsłuchasz naszej burzy mózgów na swoje wyzwanie. Mamy nadzieję, że pomoże ci w docieraniu do nowych klientów, subskrybentów i słuchaczy.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie i w ogóle bardzo fajny pomysł macie na podcast. Także ja bardzo lubię takie właśnie podcasty, które nie są typowym wywiadem albo typową rozmową dwojga prowadzących, czy typowym nagraniem solo, ale mają jakiś taki ciekawy pomysł, a wasz podcast ma taki pomysł, także super, gratulacje.
O, dzięki.
Dziękujemy.
Jesteśmy bardzo ciekawe waszych zawodowych doświadczeń z social mediami. Czy podobnie jak Marek czujecie zmęczenie i szukacie innych sposobów dotarcia do klientów? Czy w socialach pływacie jak ryba w wodzie i bez nich wasz biznes nie rozwijałby się tak dynamicznie? Napiszcie wiadomości na podcast@kurzamelodia.com. Mimo, że w tym momencie prowadzimy swojego Facebooka i Instagrama, to kto wie, może kiedy słuchasz tego odcinka, to już nas nie ma w social mediach? Sprawdź koniecznie. Ale na koniec jeszcze krótkie, ważne ogłoszenie. We wszystkich podcastach na pewno słyszysz jeden powtarzający się element – prośbę o subskrypcję, 5 gwiazdek, kciuk w górę czy recenzję w aplikacji, w której go słuchasz. A to wszystko po to, żeby pomóc w dotarciu do nowych osób, bo jak wiadomo, algorytmy nie są zbyt łaskawe. Jednak postanowiłyśmy tego nie robić, bo nasi słuchacze to wspaniałe osoby, takie jak ty. I wierzymy, że już nas followujesz i polecasz znajomym, bo zwyczajnie lubisz nasz podcast i chcesz dzielić się ze światem tym jajkiem niespodzianką stworzonym z dziwnych pomysłów i czekolady mlecznej, nie gorzkiej. Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się twoim problemem, napisz do nas list na adres problemy@kurzamelodia.com.
Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.